Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś proponujemy Państwu temat bezpieczeństwo ekonomiczne i jego uwarunkowania. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Witamy panie profesorze w naszym studiu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Patrzymy na rynek ekonomiczny, na to bezpieczeństwo, myślimy o tym, skąd ono się bierze, zastanawiamy się też przez pryzmat, mówiąc kolokwialnie, naszych portfeli, czy przez pryzmat tego, jak nam się żyje. Dlatego też na początek pytanie do pana profesora o taką analizę półrocza, bo mamy koniec czerwca, więc połowa roku 2022. Oczekiwania pewnie były nieco inne, ale wojna na Ukrainie no, trochę zweryfikowała te nasze zapatrywania na to, jak Polska będzie wyglądała ekonomicznie i gospodarczo.
Tak, to prawda. Już jutro kończy się pierwsze półrocze, chociaż tak zupełnie kompetentnie to będziemy mogli je oceniać, kiedy będziemy mieli pierwsze dane. Dzisiaj tak naprawdę to wiemy dokładnie, jak zakończył się pierwszy kwartał i mamy jakieś cząstkowe, niektóre wskaźniki z poszczególnych miesięcy. Ale no, wydaje się, że dyskutowanie dzisiaj o bezpieczeństwie ekonomicznym oczywiście ma sens, jest potrzebne w sytuacji, kiedy tuż za naszymi granicami u naszego sąsiada toczy się wojna i to oczywiście ma takie skojarzenia z bezpieczeństwem. Natomiast oczywiście to bezpieczeństwo militarne dominowało przez wiele dziesięcioleci, a może nawet setek lat. Natomiast w ostatnich dwóch dekadach XX wieku, no i pierwsze dwie dekady XXI wieku, mamy taką tendencję, w pewnym sensie można powiedzieć modę, że mówimy o różnych bezpieczeństwach z przymiotnikami. I można by dyskutować o tych bezpieczeństwach, ale w mojej ocenie jako ekonomisty jest jak najbardziej zasadne jest mówienie o bezpieczeństwie ekonomicznym, przepraszam, i to nie jest jakaś moja zarozumiałość albo brak skromności, ale skoro jestem ekonomistą, to dla mnie oczywiście najważniejsze jest to bezpieczeństwo ekonomiczne i tak naprawdę to możemy, albo powinniśmy nawet, nie tyle możemy, patrzeć na nie przez pryzmat makroekonomiczny, makroskali, czyli bezpieczeństwa gospodarki krajowej, bezpieczeństwa gospodarki polskiej, no i bezpieczeństwa na poziomie mikro, a więc tych dwóch podstawowych kategorii mikroekonomicznych, czyli bezpieczeństwa przedsiębiorstw i bezpieczeństwa gospodarstw domowych. I no, po tym wprowadzeniu odpowiem już teraz może wprost na pytanie, w sposób syntetyczny na pytanie ojca, jak to bezpieczeństwo bym ocenił na koniec pierwszego półrocza roku 2022. No, oceniam całkiem wysoko, jako nauczyciel akademicki z tendencjami do ocen studenckich. My oceniamy studentów ciągle w skali do 5, tak? Czyli 5 to najwyższa ocena. No, ja myślę, że możemy dzisiaj postawić 4, słabą czwórkę, bo jeśli oceniamy gospodarkę po tych najważniejszych wybranych wskaźnikach, no to prawdę mówiąc, wszystkie wskaźniki są jeszcze dobre i bardzo dobre, poza jednym, który tak naprawdę spędza nam już w jakimś sensie sen z powiek, a mianowicie inflacja. To jest ten wskaźnik, ta charakterystyka gospodarki, która martwi już od drugiej połowy roku 2021. Natomiast to, co jest dobre, te odczyty za pierwszy kwartał, PKB, o którym mówimy najczęściej, bardzo wysokie, ponad 8%, wyraźnie ponad 8%. To jest taki wskaźnik, który tak naprawdę dla Polski, dla Europy był niespotykany. Myśmy takie wskaźniki spotykali w odniesieniu do Azji Południowo-Wschodniej. No, weźmy drugi, to co jest takie bardzo, bardzo wrażliwe społecznie. To, z czym tak na dobrą sprawę polska gospodarka borykała się przez dobre 25 lat, czyli wysokie i bardzo wysokie bezrobocie. W tej chwili jesteśmy liderami, jeśli chodzi o bezrobocie, o poziom bezrobocia, który jest bardzo niski w Unii Europejskiej. No i produkcja przemysłowa ciągle jeszcze rosnąca. To są dobre wskaźniki. No i powtórzę tą inflację. Ostatni odczyt majowy 13,9%. To jest inflacja wysoka. Jutro będziemy mieli tak zwany szybki odczyt inflacji za czerwiec. Wczoraj poznaliśmy wyniki, jeśli chodzi o inflację gospodarki niemieckiej, i w Niemczech ekonomiści w ogóle wszyscy są zaskoczeni, pozytywnie zaskoczeni, bo zanotowano spadek inflacji w stosunku do maja. Bardzo chciałbym, żeby tak było w Polsce. Czy to jest realne? No, raczej jeszcze nie w czerwcu.
Jeszcze nie teraz. Czyli taka czwórka z minusem, tak byśmy powiedzieli.
Tak, tak.
Naciągana trochę czwórka. Czy to jest, panie profesorze, w kierunek ku trójce, czy ku czwórce pełnej piątce? W jaką stronę ta gospodarka pójdzie, patrząc na też działania podejmowane przez rządzących?
No, generalnie mamy wielu takich przepowiadaczy, którzy zapowiadają bardzo mocno recesję. Niektórzy mówią nawet o stagflacji. Ja jestem daleki od takich prognoz. Natomiast generalnie każdy kolejny kwartał, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, będzie niestety nieco gorszy. Oczywiście ten rok jako całość skończy się dobrze. Wzrostem, mam nadzieję, w okolicach 4%. To jest ciągle bardzo dobry wzrost. Nie tak dawno, kilka tygodni temu, rząd wysyłał swoje dane do Komisji Europejskiej, dane do aktualizacji do programu konwergencji. Tam zdaje się w tych prognozach rządu wzrost za rok 2022 był przewidziany 3,6%. No, takie mamy prognozy. Niektórzy prognozują do 4,5%, więc gdzieś tutaj powinniśmy się ulokować, chociaż myślę, że to już jest ta pora, kiedy pierwszy raz trzeba dokonać tego zastrzeżenia, i myślę, że jeszcze w trakcie dzisiejszej rozmowy nie raz będziemy o tym mówili, że jednak to, co opisuje sytuację w gospodarce światowej, zwłaszcza w gospodarce europejskiej dzisiaj, to jest bardzo duża niepewność i wysokie ryzyko geopolityczne. No, można powiedzieć, że te dwa terminy, te dwa hasła są czymś w opozycji do naszego dzisiejszego tematu, czyli do bezpieczeństwa. Trudno jest bardzo pozytywnie mówić o bezpieczeństwie, kiedy z drugiej strony wszyscy mamy świadomość tej dużej niepewności i wysokiego ryzyka geopolitycznego.
Profesor Belka powiedział, że po wakacjach we wrześniu inflacja będzie wynosić 18%. Czy to jest możliwe, realne, czy takie przerażające prognozy są do przewidzenia i do... Czy tak będzie po prostu?
Trochę mnie martwią tego typu prognozy, bo w ostatnich miesiącach czasami może nawet można odnieść takie wrażenie, ja osobiście takie wrażenie od czasu do czasu odnoszę, że ci prognozy, że być może im się wydaje, że są tym większymi ekspertami, im czarniejszy scenariusz narysują. No, generalnie ja absolutnie nie widzę tak w takich czarnych kolorach. No, nie wiem, musiałoby się coś jeszcze bardzo niedobrego wydarzyć za naszą wschodnią granicą, ale wydaje się, że to, co już się teraz tam dzieje, to już jest całkiem niedobre, czy bardzo niedobre, więc jeszcze dużo gorszych rzeczy nie przewiduję, ale mogę mogę się tylko cieszyć, bo chyba 2 miesiące albo 3 miesiące temu pan profesor Belka mówił nawet o 20% inflacji. Teraz spuścił 2 punkty procentowe. Nie wydaje mi się. Ja osobiście nie podzielam tego zdania. No, niestety jeszcze kolejne miesięczne odczyty, być może 1 miesiąc, być może 2, pewnie jeszcze będą wyższe niż ten odczyt majowy, już całkiem wysoki, ale ja osobiście przewiduję, że po wakacjach będzie jednak stabilizacja i odwrót w przeciwnym kierunku. Mhm.
Mówimy o bezpieczeństwie ekonomicznym. Jakie są takie podstawowe determinanty tego bezpieczeństwa ekonomicznego? Co się na to składa? O czym musimy wiedzieć, że od tego zależy to, czy będzie bezpiecznie w danym kraju, w Polsce?
Generalnie ja na pierwszym miejscu ulokowałbym to już, o czym mówiliśmy. Stan gospodarki mierzony pod podstawowymi tymi wielkościami, czyli no, skala PKB, tak, to nam pokazuje, ile wytworzyliśmy wartości dodatkowej w danym okresie, w którym oceniamy, bo to jest podstawa. My musimy wytwarzać, produkować, musimy wytwarzać wartość dodatkową. No i oczywiście dążeniem wszystkich, dążeniem rządu, dążeniem przedsiębiorców jest to, żeby w roku bieżącym wytworzyć więcej niż w roku poprzednim, no bo wtedy się rozwijamy. Ale tak naprawdę to jest co najmniej kilkadziesiąt składników i kilkadziesiąt uwarunkowań i taka sama liczba albo nawet większa liczba jest po drugiej stronie zagrożeń tego bezpieczeństwa ekonomicznego. I prawda jest taka, że to, co obserwujemy dzisiaj, to z czym się zmagamy, to jest głównie efekt tych zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego. No, tak prawdę mówiąc, ostatnie lata to wszyscy podkreślaliśmy albo nawet zachwycaliśmy się coraz większym czy coraz wyższym poziomem globalizacji. No i ta globalizacja doprowadziła w zasadzie do tego, że wszyscy od wszystkich zależymy w bardzo dużym stopniu, przynajmniej w tym świecie wysoko rozwiniętym. I teraz to, co się dzieje w naszej gospodarce, to, co oceniłem najgorzej, czyli ten największy problem obecny, czyli inflacja, no w tej chwili tak naprawdę to odpowiada za nią to, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym. To wojna w Ukrainie i kolejne sankcje nakładane na Rosję są źródłem, no można powiedzieć, coraz większej, niektórzy nawet mówią już niezliczonej liczby tak zwanych szoków podażowych, które doprowadzają do tego, że ceny rosną. Ale oprócz tych realnych wymiarów produkcyjnych, usługowych, bardzo ważne są instytucje, porządek instytucjonalny w gospodarce, bo prawdę mówiąc, dobrze jest wtedy, kiedy system działa w maksymalnym stopniu działa sam. Kiedy potrzeba uruchamiania jakichś ekstra programów, potrzeba tak zwanego ręcznego sterowania jest najmniejsza, a to wszystko zależy od instytucji. Natomiast no, te ostatnie 2,5 roku, 2 lata no, są trudne i żeby odnieść wrażenie, że w naszej gospodarce tego ręcznego sterowania jest jakby więcej, no, ale zdaje się, że tego oczekiwaliśmy. Kiedy przyszła pandemia, byliśmy bardzo przerażeni, to było olbrzymie zagrożenie dla bezpieczeństwa i tam te aktywności, te decyzje podejmowane tu i teraz, często ad hoc okazały się bardzo pomocne, bo z tego wielkiego przerażenia, myśmy nawet w tym studiu rozmawiali, obawiali się i były takie prognozy, że ten kryzys spowodowany pandemią będzie być może największym kryzysem gospodarczym w historii, a on się okazał kryzysem minimalnym, bardzo delikatnym. W naszym kraju tak naprawdę tylko w jednym roku zanotowaliśmy bezwzględne spadki, bo to, co zrobił rząd, te instrumenty, które zastosował, no bez względu na to, jak to jest oceniane, no przyniosły skutek, wydaje się, pozytywny. Mm-hmm.
No właśnie, a tarcze antykowidowe, teraz mamy tarcze antyinflacyjne, czy jedną, czy kilka już. To się też wiąże z konkretnymi środkami, z pieniędzmi. Czy to są rezerwy budżetowe, czy to jest, jak to mówią potocznie, dodrukowywanie pieniędzy i dosypywanie. W jaki sposób to funkcjonuje i no, czy gospodarka to wytrzyma też?
No, to jest bardzo ważne i bardzo, bardzo trudne pytanie. No, są różne poglądy na ten temat. Ja powiem tak, że w teorii ekonomii, w większości szkół, no w szkole keynesowskiej, nikt nie formułuje takich zaleceń, czy prawie nikt, żeby w okresie kryzysu zacieśniać politykę budżetowo, żeby w kryzysie oszczędzać, powiedzmy tak. No i natomiast tak jak ojciec porównał te dwie tarcze, tak, dwa rodzaje tarcz, to wydaje się, myślę, że nasi telewidzowie pamiętają, jakie były oceny, kiedy wprowadzano pierwsze i potem kolejne tarcze antykowidowe. Wydaje się, że to było no, bardzo zgodne z oczekiwaniami wszystkich. Tak? I nie było w zasadzie wówczas krytyki, że to jest dosypywanie pieniędzy, że to jest pewne, że to stworzy zagrożenie, czy nas będzie na to stać. W tej chwili, kiedy mamy tarcze antyinflacyjne, mniej więcej co do istoty one sprowadzają się do tego samego albo prawie tego samego. No, oceny zaczynają być diametralnie inne. No, po części może to być jakoś uzasadnione, ale ja myślę tak, ja przynajmniej tak to tłumaczę, że polski rząd w zasadzie przez ostatnie 7 lat cały czas udowadnia, że jest no, bardzo wrażliwy społecznie i pragnie, chce reagować w tych miejscach, gdzie pojawiają się problemy społeczne. I teraz wracając po raz kolejny do tego problemu, jakim jest inflacja, jest to duży problem, bolesny dla znacznej części społeczeństwa, tej uboższej części społeczeństwa, więc jakby odpowiedź rządu jest bardzo prosta i charakterystyczna dla tego rządu. Pomagamy. Mówiąc językiem medycznym, jest to taki tarcze antyinflacyjne, to jest taki rodzaj leczenia objawowego. Skoro jest ból, stosujemy coś w to miejsce, gdzie nas boli. Jeśli wejdziemy, popatrzymy na to z punktu widzenia teorii ekonomii, to jest to tak zwana ekspansywna polityka budżetowa. No i teraz z punktu widzenia tego problemu inflacji, to trzeba powiedzieć to bardzo wyraźnie, że ona jest niedobra, dlatego że ekspansja budżetu generalnie działa proinflacyjnie, a już na pewno nie stabilizuje inflacji, czy na pewno z inflacją nie walczy. Nie walczy z istotą tego zjawiska, natomiast walczy z objawami bolesnymi dla części grup, dla tych grup społecznych najbardziej dotkniętych. Czy to już jest groźne dla naszego kraju, dla naszej gospodarki? No, w ogóle dyskutowanie o o zadłużeniach. No, zwykle odbywa się tak, że ci, którzy odpowiadają za zadłużenie, jako jakieś argumenty na rzecz tego, że tak trzeba, że to jest słuszne, najczęściej podają przykłady gospodarek krajów, w których jest jeszcze nieco gorzej, czy dużo gorzej. Prawda jest taka, że Polska nie jest liderem, jeśli chodzi o dług publiczny. Ten dług publiczny, my mamy bardzo rygorystyczne zapisy konstytucyjne, które nie pozwalają rządowi bardzo dynamicznie się zadłużać, więc cóż, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia ekonomii keynesowskiej takich posunięć w takim szczególnym okresie nikt nie krytykuje. Czy z tym sobie poradzimy? Zdaje się, że tak. Ja jestem dosyć spokojny, chociaż osobiście nie należę do tych ekonomistów, którzy są zwolennikami takiego luźnego czy dosyć dynamicznego zadłużania się. No, może tak to podsumuję, że to nie jest ten poziom, który miałby zagrażać naszemu bezpieczeństwu.
To ważne. Bardzo dziękuję za te słowa też. Kwestia podejścia, ja tak też ze swojej perspektywy chciałbym spojrzeć, do tarczy antycovidowej i antyinflacyjnej. COVID jakoś łatwiej chyba, mówiąc takim językiem, można było odczuć na własnej skórze. Prawda? Więc ta tarcza antycovidowa była czymś naturalnym, jakby chcianym, oczekiwanym. Tarcza antyinflacyjna to jest ta taka, powiedzieliśmy, nie wiem, makroekonomia, takie uwarunkowania, które bezpośrednio człowieka może mniej dotyczą, natomiast dotyczą tych wszystkich mechanizmów, które gospodarką kierują, więc wydaje się, że też może być jakaś taka niepewność czy brak zaufania do tego, co też proponują rządzący. Ale chciałbym zapytać o coś innego, o sankcje wobec Rosji. Tych pakietów sankcyjnych już było kilka. Widzimy i słyszymy też, że w jakiś sposób one działają, jeżeli chodzi o samą Rosję, ale też pytanie, czy takie sankcje nie są takim trochę mieczem obosiecznym, który też dotyka może w mniejszym stopniu, ale również tych, którzy te sankcje nakładają.
Z całą pewnością tak jest. No, kiedy oglądamy obrazki z wojny, to nie mamy żadnych problemów takich mentalnych, wewnętrznych z akceptacją sankcji wobec agresora. Tak jak ojciec przypomniał, tych pakietów sankcji było już 6, teraz mówi się o jakimś siódmym pakiecie. I no cóż, no, sankcje w relacjach międzynarodowych, sankcje gospodarcze są takim instrumentem wywierania nacisku. Od czasu do czasu w różnych sytuacjach są wykorzystywane. Natomiast ich skuteczność jest zróżnicowana oczywiście w zależności od skali i zakresu sankcji z jednej strony, z drugiej strony też od znaczenia danego kraju w gospodarce światowej. Kiedy te sankcje nakładane są na stosunkowo dużą gospodarkę, dużego eksportera, i eksportera, który jest bardzo znaczący na niektórych rynkach, wybranych rynkach surowcowych, surowców rzadkich, często bardzo potrzebnych, bo to, co nas zabolało tak natychmiast w zasadzie, bo wojna wybuchła 24 lutego, a efekty już czuliśmy na początku marca albo jeszcze w lutym, to przede wszystkim surowce energetyczne, tak? Gaz, ropa naftowa, węgiel. Natomiast Rosja jest także znacząca jeszcze w innych obszarach. Mamy tutaj artykuły rolno-spożywcze, to jest Rosja w połączeniu z Ukrainą i dlatego jest szok na rynku artykułów rolno-spożywczych. No i mamy dużą grupę materiałów, surowców rzadkich, metali rzadkich, nikiel, palad, to są gdzie eksport Rosji często zbliża się, a czasami przekracza 50% światowego eksportu. Więc to właśnie te fakty przesądzają o tym, że tak to działa, jak ojciec to sformułował w pytaniu, że to boli jednych i drugich. I teraz myślę, że powinniśmy jakby oswajać się z tą myślą, że mi się wydaje, że my Polacy, Polska nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że tak trzeba, że to jest potrzebne. Natomiast nieco gorzej jest ze świadomością skutków tych sankcji i taką świadomością, że to jednak także mnie dotknie mojego poziomu życia. W tym sensie wszystko oczywiście zależy od tego, jak to długo będzie trwało, to za to no, w cudzysłowie w jakimś sensie przyjdzie zapłacić swoim poziomem życia. Jakimś. Nie będzie to bardzo znaczące, też zobaczymy, jak długo potrwa, ale no, warto, żeby Polacy się moim zdaniem zaczynali w ten sposób myśleć i takie rozumowanie dopuszczać do swojej głowy.
Mhm. Też pojawiła się informacja o tym, że Rosja technicznie zbankrutowała, czyli pierwszy raz od rewolucji bolszewickiej nie spłaciła zagranicznego długu. Co to oznacza w praktyce? Czy to jest efekt tych sankcji, czy możemy, nie wiem, ucieszyć się, że te sankcje tak dotknęły Rosję, że rzeczywiście zbankrutowała? Czy oni się oczywiście wypierają, że tak nie jest, natomiast pytanie, co to znaczy?
Można odnieść takie wrażenie, że tego typu informacje są radosne dla wszystkich, którzy no, mają bardzo negatywne oceny tego, co Rosja robi. Natomiast wymiar tego stwierdzenia, wymiar ekonomiczny, a także można by powiedzieć poczucie czy odczucie bólu przez Rosjan jest znikome. Bo po pierwsze powinniśmy wiedzieć, bo my rozumiemy termin powszechnie, społeczeństwo, Polacy rozumieją, co to znaczy zbankrutować. Tak? Nic przyjemnego. Natomiast musimy wiedzieć, że kraje nie bankrutują tak jak konsumenci, czy tak jak przedsiębiorstwa. Do kraju nie można wysłać komornika i go windykować. Tutaj pojawiło się znowu bankructwo z pewnym przymiotnikiem, techniczne bankructwo. I to oznacza tylko tyle, że Rosja już wkrótce po wojnie, bo pierwszy raz już 4 kwietnia, nie obsłużyła odsetek od swoich obligacji, bo nie posiadała dewiz, tak? Nie posiadała dolarów, gdyż rezerwy walutowe Rosji ulokowane za granicą zostały zablokowane, bo Rosja w momencie wybuchu wojny posiadała za granicą, Bank Rosji posiadał około 300 miliardów dolarów rezerw, czyli całkiem pokaźne rezerwy. Czyli Rosja miała środki, którymi nie była w stanie dysponować. I spłat dokonała w rublach. I tak naprawdę to pojawiły się takie oceny dziennikarskie. Natomiast później nawet jakichś takich merytorycznych interpretacji tego faktu nie było, bo nawet nie wiadomo, kto miałby to zinterpretować, co to oznacza. No i prawda jest taka, że to, co się dzieje, co się wydarzyło, co się dzieje za sprawą wojny i tej agresji rosyjskiej, to jeśli chodzi o relacje międzynarodowe relacje handlowe, to, no to jest paradoks, ale to sprzyja Rosji. Bo generalnie te szoki, o których wspominałem wcześniej, spowodowały znaczące i bardzo znaczące wzrosty cen. Rosja w tym roku, w roku 2022, kiedy szaleje wojna, uzyska, już są takie szacunki, rekordowe wpływy z handlu zagranicznego, ze sprzedaży surowców, przede wszystkim energetycznych, ale także innych. Są takie szacunki, że przychody z eksportu to jest $800 milionów dziennie. Także ta sytuacja, no, droga do bankructwa Rosji jest dosyć długa albo bardzo długa i w zasadzie to dobrze brzmi, ale nic poza tym z tego nie wynika złego, co by mogło zachwiać podstawą gospodarki rosyjskiej.
A co jeszcze musiałoby się stać ze strony państw światowych, czy Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, czy innych też krajów wobec Rosji, kolejny pakiet, ten siódmy powiedzmy, czy kolejne, co powinien zawierać, żeby to rzeczywiście było odczuwalne realnie dla Rosji, bo no już przy pierwszym pakiecie sankcji słyszeliśmy, że to będzie miało wpływ, może nie od razu, ale że będzie tę gospodarkę bardzo konkretnie też osłabiało.
Wydaje się, że dociera do nas coraz więcej informacji o stosunkowo ograniczonej skuteczności tych dotychczasowych pakietów. I czy kolejne, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić albo skonstruować kolejne, które byłyby skuteczniejsze? Pewnie tak, ale pakiety i owszem. Natomiast jeśli chodzi o liczbę krajów, które uczestniczyłyby, czy uczestniczą w tych pakietach sankcyjnych, to duża liczba krajów na świecie w tym nie uczestniczy. I tak naprawdę to ta część eksportu rosyjskiego, obrotów rosyjskich, która no, jest redukowana dosyć w dużym tempie, która była do tej pory kierowana do nazwijmy to tak, krajów rozwiniętych, do krajów europejskich, także do Stanów Zjednoczonych, to jakaś część jest przenoszona do Azji, do Afryki, tamte kraje do Ameryki Południowej w większym stopniu kooperują i nie ma zagrożenia dla przychodów, więc jeśli chodzi o stronę ekonomiczną, wydaje się, że Rosja sobie nieźle radzi, natomiast chyba trudniej będzie sobie w dłuższym horyzoncie radzić ze stroną technologiczną, z tymi poddostawami, które zawierają duży ładunek własności intelektualnej. Przy czym odczucie tego, w cudzysłowie, bólu z tego powodu będzie nieco odłożone w czasie, dlatego jeszcze nie czujemy tych skutków.
Dziękuję. Bezpieczeństwo ekonomiczne i jego uwarunkowania to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. I oczywiście zapraszamy państwa do telefonowania. W tej pierwszej części do telewizji Trwam telefonujemy. Numery są następujące. 56 657 0011 dla widzów z północnej części Polski, 657 0012 z południowej, telefonia w naszej rodzinie 536 600-300 i druga końcówka 400. I dla widzów spoza granic Polski 48-56, 657-0013 i druga końcówka 14. Zanim telefony, to pytanie też, panie profesorze, o to, czy do takiej normalności jeszcze wrócimy, jak przed COVID-em, jak przed wojną na Ukrainie. Mam tu na myśli no, wysokie ceny, bo one poszły w górę dość znacznie. Sztandarowa benzyna, ale nie tylko. Więc pytanie, jak do tej normalności będziemy wracać? Czy to będzie polegało na spadku inflacji, a co się z tym wiąże też no, spadkiem cen, czy ceny raczej nie drgną, a nam się będzie żyło lepiej poprzez, nie wiem, wyższe zarobki na przykład.
No, generalnie inflacja jest zjawiskiem negatywnym. To jest tak naprawdę ukryty podatek, który zapłacą wszyscy konsumenci, ci, którzy kupują. Ale inflacja, definicja inflacji jest następująca. Jest to wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce. No i w tej chwili już pewnie łatwo się domyśleć, że wyższe ceny no, powinny i martwią przede wszystkim kupującego. Natomiast każdy sprzedający raczej jest zainteresowany tym, żeby sprzedawać wyżej. I to pytanie ojca, czy wrócimy do poprzedniego poziomu cen, do tego jeszcze sprzed pandemii, no nie, to już ta inflacja już trwa dosyć długo, skala jest spora, więc no z niektórymi cenami już rozstaliśmy się, można by powiedzieć na zawsze. No ale no cóż, no w gospodarce rynkowej, a taką mamy gospodarkę, nikt tak dobrze nie pilnuje cen jak konkurencja. Przy czym teraz właśnie ta duża niepewność, to wszystko, co się dzieje, ta konkurencja jest nieco niższa, bo ci sprzedawcy, mieliśmy całkiem długi okres niskiej inflacji. W Polsce mieliśmy nawet 2,5 roku deflacji, więc to jest tak, że sprzedawcy w jakimś sensie oczekiwali na preteksty do tego, żeby podnosić ceny. W tej chwili mają coś więcej niż tylko preteksty, bo mają autentyczne podstawy kosztowe do tego, żeby ceny podnosić. I z drugiej strony jest taka sytuacja, że nabywcy dosyć łatwo akceptują wyższe ceny. No, a dlaczego? No, dlatego, że zasobność ich portfeli, zasobność ich kieszeni na to pozwala. Mamy, my to nazywamy w polityce pieniężnej, no, tak, do czynienia z odkotwiczeniem oczekiwań inflacyjnych. No, prawda jest taka, że społeczeństwo, a także przedsiębiorcy w relacjach pomiędzy sobą, no, dosyć łatwo akceptują te wyższe ceny. Więc dlatego to jeszcze trwa. I w ten sposób rozumując, wydaje się, że ja tutaj zaryzykuję taką tezę, że okres wakacyjny generalnie nie jest dobry do tego, żeby ograniczyć popyt po to, żeby w jakiś sposób, w cudzysłowie, ukarać sprzedawcę za jego wysoką propozycję. Stąd też mówiłem, że jeszcze te kilka odczytów inflacji może być wyższych. Natomiast Ja osobiście po wakacjach oczekuję stabilizacji. Stabilizacji, znowu po raz drugi zastrzeżenie, chyba że przyjdą jakieś,
coś się wydarzy
jakieś z otoczenia zewnętrznego sytuacje, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Wspomniany już Marek Belka powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby podniesienie podatku VAT. W obecnej sytuacji, nawiązując do tego, że mówił o inflacji 18% we wrześniu, więc pytanie, podwyższać podatki czy obniżać, jak Konfederacja proponuje?
Markowi Belce już raz w życiu się udało, kiedy wprowadził jeden podatek, który na długie lata pozostał i pozostał w podręcznikach pod jego nazwiskiem. No to jest w tej sytuacji propozycja no, dokładnie w opozycji do tego, jaką ma filozofię rządzenia w tych trudnych czasach nasz rząd. Więc jeśli chodzi o zdławienie inflacji, to takie posunięcie niewątpliwie mogłoby być skuteczne, bo zabierałoby pieniądze, nazwijmy to, z rynku, które nie byłyby elementem zagregowanego popytu i to działało antyinflacyjnie, bo mechanizm walki z inflacją tak w ogóle jest bardzo prosty, bo skoro inflacja to wzrost cen, to walczymy z inflacją obniżając popyt. Jeśli popyt będzie niższy, no to ceny nie mogą rosnąć. Powinny zacząć spadać. I teraz wszystko, co spowoduje to zmniejszenie popytu, jest jakoś skuteczne, ale ograniczanie popytu za pomocą wyższych podatków, to jest, nie chcę zbyt brutalnego słowa, ale na pewno to jest rozwiązanie bardzo bolesne. I znowu, jeśli się proponuje to podwyżkę w VAT-ie, no to znowu to dotknie najuboższej części społeczeństwa, czyli to oni w tej propozycji, przy realizacji takiej propozycji, to ta część naszego społeczeństwa miałaby w największym stopniu zapłacić za takie rozwiązanie. Mhm.
A obniżenie podatków w tej sytuacji, którą mamy?
Generalnie już się stało. Ja myślę, że Polacy w tym roku dostali bardzo, a nazwijmy to może jednak śmiało, nawet prezentem w postaci no bardzo, bardzo obniżonego pierwszego progu w PIT-ie. I to jest świetne. Szkoda tylko, że do tego dochodziliśmy przez te propozycje z początku roku, te ulgi dla klasy średniej i to wszystko zostało społeczeństwo, a zwłaszcza księgowi, służby kadrowe w przedsiębiorstwach zostały tym bardzo zmęczone, że teraz może nawet nie potrafią się tak ucieszyć, jakby należało się ucieszyć z takiej propozycji. Generalnie ja należę do tych ekonomistów, którzy zawsze się cieszą z obniżania podatków, bo to jest dobre posunięcie, ale jeśli chodzi o ten rok, jest już znaczący impuls w postaci tego, co się stało. No i biorąc pod uwagę, że ważnym celem gospodarczym, ekonomicznym jest jednak stymulacja inflacji, następnie jej obniżanie, to bym z następnymi obniżkami podatków poczekał do czasu, kiedy już rozwiążemy chociaż część problemów w postaci inflacji, chociaż o połowę zbliżymy się do bezpośredniego celu inflacyjnego, jaki mamy w naszym kraju założony.
A jak też sytuacja wygląda na tle innych państw europejskich? Mam tutaj na myśli szczególnie, jak one sobie z tym radzą, bo my mamy no, nasze krajowe podwórko polskie. Wiadomo, rząd będzie chwalił swoje decyzje, opozycja będzie je ganiła, będzie krytykowała, będzie mówiła, że, no jest, że jest źle, powinno być lepiej i tak dalej. Więc pytanie, czy państwa porównywalne do Polski, czy te najwyżej sytuowane w podobny sposób reagują na to, co się dzieje?
Moim zdaniem jest tak, że bo jeśli chodzi o inflację, o przyczyny inflacji, to spójrzmy w tej chwili kompleksowo. Tak jak już prowadzimy to dzisiejszą rozmowę, że pierwszy krok, źródło pierwszych problemów to była pandemia i kryzys gospodarczy spowodowany lockdownami i drugie, mocniejsze uderzenie w postaci wojny w Ukrainie i skutków tej wojny obejmujących także sankcje wobec Rosji. I jeśli chodzi o te przesłanki, te czynniki, to reakcja rządów krajów europejskich, krajów wysoko rozwiniętych była bardzo zbliżona. My mówimy o tarczach antykowidowych. Takie tarcze, podobne tarcze były realizowane przez każdy z krajów. No i teraz, jeśli chodzi o ceny na rynkach światowych, to cena ropy jest taka sama dla każdego na rynkach międzynarodowych. Więc te czynniki inflacjogenne są tutaj jakoś porównywalne. I trzeba powiedzieć, że efekt w postaci tego bólu inflacji dotyka wszystkich. Inflacja jest problemem całej gospodarki światowej. Są spore różnice. Oczywiście zdecydowanym negatywnym liderem jest Turcja i nie chcę tutaj o tym mówić, ale mówmy o Europie, o Unii Europejskiej. Mamy taką sytuację, że w tej chwili te odczyty w Polsce no, znajdują się w dolnej strefie stanów wyższych. Najwyższa inflacja jest w Estonii, czyli mamy gospodarkę należącą do strefy euro, przy czym to jest gospodarka bardzo, bardzo mała. No ale w Niemczech, czyli największej gospodarce, ta inflacja także zbliżała się już do 10%. No i mamy te kraje, w których jest niższa inflacja z dużych gospodarek. Jakby do tej pory najlepiej sobie radzi z inflacją Francja, gdzie tam jest około 5%. I celowo użyłem tego przykładu Francji, bo tutaj mam taką tezę. Wydaje mi się, że to w dużym stopniu to inflacja, wysokość inflacji w tej chwili, tej inflacji spowodowanej wojną, zależy od stopnia uzależnienia od surowców energetycznych pochodzących z Rosji. I wydaje się, że no, Francja ma bardzo duży odsetek energii elektrycznej z atomu. Przez to jest tutaj bezpieczniejsza i tak mi się wydaje. Ja tak przynajmniej uważam. Natomiast gospodarki, tak jak ojciec zapytał, te no, najbardziej do nas podobne w jakimś sensie, nieco mniejsze, ale zawsze powinniśmy się porównywać z Czechami, z Węgrami, to gospodarki mniejsze z podobnymi problemami, nieco większymi, bo zarówno inflacja, jak i reakcja na inflację w postaci podwyżek stóp procentowych w tamtych krajach jest nieco większa. Tak jak już mówiłem, małe kraje, nawet strefa euro ich nie ochroniła, mimo tego, że w strefie euro są bardzo niskie stopy procentowe, więc generalnie to jest tak, że no jakoś lokujemy się w tej dolnej strefie stanów wysokich i nie odstajemy w żaden szczególnie negatywny wymiarze od innych gospodarek europejskich.
Bezpieczeństwo ekonomiczne i jego uwarunkowania. Taki temat dzisiaj podejmujemy. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Henryk Wnorowski, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Oczekujemy na telefony. Mam nadzieję, że działają. Telefony były kiedyś niedawno problemy, ale one się wyświetlają, więc prosimy o telefonowanie. Ja jeszcze dopytam, wspomniał pan profesor o stopy procentowe. Teraz jako członek Rady Polityki Pieniężnej ma na to wpływ bezpośredni. Czy to podnoszenie stóp procentowych to jest jeden z takich sztandarowych sposobów na walkę z inflacją? Czy to jest konieczne, to podnoszenie?
Tak, na początku odpowiem. To jest podstawowe narzędzie walki z inflacją, które jest w gestii Narodowego Banku Polskiego i za poziom stóp procentowych odpowiada i decyduje Rada Polityki Pieniężnej. Jest to ciało kolegialne. No i teraz może przypomnę fakty, że w okresie tego pierwszego kryzysu pandemicznego, kiedy mieliśmy do czynienia z lockdownami, stopy procentowe w naszym kraju zostały obniżone do najniższego poziomu w historii Polski, a mianowicie do poziomu 0,1% i tak się utrzymywały przez dłuższy okres. I pierwsza podwyżka miała miejsce w październiku roku 2021 i od tej październikowej cały czas, tak jak są decyzyjne posiedzenia Rady, czyli w odstępach miesięcznych, w każdym kolejnym miesiącu były dokonywane podwyżki. Takich podwyżek było już 9. Były one w różnej skali od 25 punktów bazowych, czyli 0,25% do 100 punktów bazowych, czyli do 1%. Efekt jest taki, że dzisiaj ta tak zwana stopa referencyjna w naszym kraju wynosi 6%. No i jak to ma działać? Jaki jest mechanizm? To jest element tego mechanizmu, który opisywałem wcześniej. Generalnie ma to zniechęcać do konsumpcji. Po to podnosimy stopy procentowe, żeby zachęcić do oszczędności. Przy wyższych stopach procentowych Polacy mają rezygnować z zakupów, a oszczędzać. Jeśli zrezygnują z zakupów, popyt jest niższy, ceny nie powinny rosnąć. Takie jest oczekiwanie. Przy czym wyprzedzając ewentualnie jeszcze trudniejsze pytanie ojca, czy potrafię ocenić, jak do tej pory te podwyżki stóp wpłynęły na ograniczenie inflacji, to powiem, że tego jeszcze nawet specjalnie nie widać, bo horyzont oddziaływania polityki pieniężnej, a zwłaszcza tych stóp procentowych, no przyjmuje się, że on jest od 6 nawet do 8 kwartałów. Więc tak naprawdę skutki dzisiejszych decyzji Rady Polityki Pieniężnej realnie będziemy odczuwali najwcześniej za półtora roku. Ale taki jest mechanizm i tutaj jakby nie ma innego rozwiązania ani innej możliwości. Kierunek, dopóki każde kolejne odczyty inflacji są coraz wyższe, kierunek polityki stóp procentowych jest jasno określony. Natomiast to, co zostaje do naszej odpowiedzialności i do naszej decyzji, to jest kwestia skali tych pojedynczych podwyżek, bo no teraz tak to się nazywa w polityce pieniężnej, jesteśmy w cyklu podwyżek stóp procentowych. Tak jak powiedziałem, ten cykl już trwa od 9 miesięcy. Ile jeszcze potrwa, no to będzie zależało właśnie od czytów i od oceny bieżącej sytuacji, bo to nie jest tak, że Rada Polityki Pieniężnej, na pewno ja jako członek Rady Polityki Pieniężnej nie jestem z definicji już wcześniej zafiksowany na jakąś konkretną wysokość stopy procentowej. W żadnym wypadku. Natomiast naszym konstytucyjnym obowiązkiem jest dbanie o wartość polskiego pieniądza i to zadanie, to dbanie realizujemy w taki, no dla często obserwatorów może się wydawać, że w taki trywialny sposób, ale innego nie ma.
Mhm. Dziękuję. Jest telefon, zdaje się. Bardzo prosimy. Proszę bardzo, halo.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże dla ojca i pana profesora. No, ja może w tym temacie chociaż dwa słowa. Dzwonię z południowej Polski. Mam na imię Halina.
Słuchamy, pani Halino.
No i powiem tak. Jakoś tak nasze pokolenie, a już trochę przeżyłam, to tak, no tak nas uczono, że trzeba się dorabiać etapami i obserwować, bo to wszystko się bardzo zmienia. I jak papież powiedział do młodzieży w 99 roku w Sandomierzu, nie gdzie indziej: kochani, nie wierzcie w światowy miraż. To jest dla nielicznych. A właśnie młodemu to jest, bo szybko, bo prędko, bo natychmiast, no to tak mają jednak nieliczni. No i jeszcze może dodam, bo może ktoś, więc mnie się wydaje, że no dobrze mieć z całym światem jak najbardziej dobre stosunki w każdej dziedzinie, ale no i z sąsiadami, no czy chcemy, czy nie chcemy, no musimy się jakoś układać. Po prostu nic na siłę i jak patrzę dziś na Ukrainę, szkoda mi tych ludzi bardzo. Ale no jeżeli nie chcieli do tego towarzystwa w tak krótkim czasie, to niechby się tak przyglądał ten rządzący, no może jeszcze trochę, trochę tu, no ale to wszystko jest bardzo tak szybko do przodu, no i nie zawsze to jest dobre. Jednak tak etapami to wszystko, bo bardzo to wszystko jest w tej chwili zwariowane i takie to tempo jest, że już człowiek po prostu się gubi w tym wszystkim. No może tyle. No mhm. Serdeczne pozdrowienia dla
Dziękujemy.
Pana profesora i dla ojca.
Pani Halino, pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, takie pojęcie funkcjonowało, to co pani też wspomniała, etapowość, dorabianie się, prawda? Jak pan profesor to ocenia? Czy dzisiaj rzeczywiście nie chcemy się dorabiać, mówiąc tak kolokwialnie, małymi krokami, tylko raczej skokami?
Jestem bardzo zadowolony z tego pytania, bo to jest niezwykle ważna kwestia i myślę, że byłoby no na pewno byłoby inaczej, gdybyśmy byli bardziej cierpliwi, tak? A propos tego dorabiania się etapami, bo kiedy ja na pierwszym wykładzie z mikroekonomii mówię studentom mniej więcej tak, że przyczyną sprawczą wszystkiego jest potrzeba. My, ludzie, odczuwamy potrzeby i naszą naturalną reakcją na te potrzeby jest podejmowanie aktywności, żeby potrzeby zaspokajać. Ale potrzeby są nieograniczone, a możliwości zawsze są ograniczone. I ten fakt przyspieszenia, tak? Ten fakt niecierpliwości, że my chcemy zaspokajać bardzo szybko potrzeby, no, jest często przyczyną różnych problemów, no bo zaspokajać szybko potrzeby wcześniej, niż byłem w stanie zapracować, to muszę pożyczyć, tak? Muszę pożyczyć. Później trzeba to obsługiwać. I generalnie oczywiście ekonomia daje odpowiedź, daje podpowiedź. Podpowiedź w postaci racjonalności ekonomicznej, jeśli chodzi o zaspokajanie potrzeb, w stosunku do potrzeb ekonomia podpowiada rankingowanie potrzeb i rozkładanie w czasie. Jeśli wszystko jest bardzo ważne i wszystko chcemy mieć natychmiast, to może być źródłem problemów i tak się często dzieje. Zdaje się, że o tym właśnie mówiła pani Halina. Mhm.
Dziękuję. Prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina. Witam ojca i pana profesora.
Prosimy, panie Stanisławie.
Mam taką sprawę do takie przemyślenia. Przed tymi przemianami w Polsce były dość dobrze rozwinięte poszczególne gałęzie przemysłu. Mamy dalej uczelnie techniczne, które kształcą specjalistów w wielu dziedzinach branżowych, jeżeli chodzi o przemysł. Czy panie profesorze, przypuszczalnie tego tematu się nie podnosi na forum rządowym, na forum rządzących? Czy jakiś, mówi się o jakimś programie odnowy tego przemysłu, czy w tej chwili w ogóle temat w ogóle nie dotykany? No bo młodzi ludzie dorastają, no przyszłościowo gdzie będą pracować? No chyba nie sądzimy, że jest taki zamiar, że będą wyjeżdżać i szukać pracy poza Polską. Także czy jak pan profesor widzi to odbudowę tego przemysłu, bo w wielu branżach byliśmy dość dobrześmy stali, jeżeli chodzi o przemysł. Dziękuję jeszcze.
Dziękujemy, panie Stanisławie, pozdrawiamy. Panie profesorze?
Myślę, że z taką tezą i z tą oceną polskiego przemysłu w wielu branżach pewnie wypada się zgodzić. Natomiast ja chcę powiedzieć, że zdaje się, że ocena pana Stanisława jest trochę zbyt krytyczna wobec tego, co jest teraz. Bo prawdę mówiąc, znowu ja stawiam taką tezę, że to, że my tak dobrze, stosunkowo delikatnie wyszliśmy z kryzysu pandemicznego, owszem, tarcze, o nich mówiliśmy, ale to dlatego, że w polskiej gospodarce jest ciągle jeszcze dużo tej sfery produkcyjnej. I my zaczynamy się dzięki temu lokować, czy coraz lepiej lokować w nowych łańcuchach dostaw. Bo nawet wcześniej ojciec sformułował takie pytanie, co się zmieni, jak się zmieni, czy się zmienia ta gospodarka światowa. Tak, się zmienia. Myślę, że niektóre teorie, niektóre doktryny trochę odejdą na jakiś czas być może, a może na zawsze. Jeśli chodzi o... No, my w Polsce od zawsze mamy takie przysłowie, że nie wkładamy wszystkich jaj do jednego koszyka, a w biznesie światowym jakby o tym zapomniano i bardzo często włożono wszystkie do jednego i to azjatyckiego, chińskiego, tak, gdzieś bardzo daleko i kiedy łańcuchy dostaw zostały porwane, to teraz jednak przychodzi refleksja. Przeformułowuje się niektóre modele realizacji biznesu, tak? Odchodzi już się nawet od dostaw just in time, no bo gdzieś się ktoś spóźni, ja później więcej stracę. I wygląda na to, że my w coraz większym stopniu stajemy się zapleczem produkcyjnym. jakby to nie zabrzmiało, dla gospodarki niemieckiej, która jest jednak liderem, jeśli chodzi o produkcję i o eksport, ale my się dosyć dobrze wkomponowujemy i to nie jest tak źle. Natomiast z całą pewnością to w jaki sposób zakończył pan Stanisław tym pytaniem, czy się o tym rozmawia, ja mam nadzieję, że tak. I może przydałby się jakiś program rządowy, bo na temat takich dużych programów rządowych to też są co najmniej dwie szkoły i dwie oceny. Są tacy, którzy mówią, że to jest niepotrzebne, a są tacy, którzy mówią, że są potrzebne, bo te efekty takich programów, one z opóźnieniem działają i mi się wydaje, że my nawet dzisiaj już po blisko 100 latach konsumujemy efekty, jakie zostały zapoczątkowane przez budowę w Polsce Centralnego Ośrodka Przemysłowego, więc jakiś taki numer dwa może nawet. No ale na pewno to wymaga głębszego zastanowienia się i przeformułowania, przedyskutowania.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Kończymy tę część. Pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, był w telewizji, trwałem naszym gościem, będzie w Radiu Maryja. Dziękujemy za tę część, panie profesorze.
Również dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję również państwu i zapraszam na 21:30 do Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.